W studiu ze mną Łukasz Molski, dyrektor teatru Tęcza ze Słupska. I tu przed wejściem na antenę dyskutowaliśmy o prawach majątkowych autorskich, no bo one są jakby punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania. Zaraz pewnie pan dyrektor wyjaśni państwu, z jakiegoż to powodu i dlaczego. No ale właśnie, 75 lat, tyle jest czasu, tyle ma czasu rodzina, żeby pobierać, że tak powiem, pieniądze za te dzieła, które ich przodkowie, czy ktoś bliski z rodziny wytworzył, wypuścił i są, że tak powiem, dostępne. Więc tu się te prawa autorskie kłaniają bardzo mocno przy adaptacjach, przy wykonaniu utworów, przy sięganiu po te utwory, choćby po to, żeby powstał właśnie spektakl teatralny. No i opinie mamy trochę podzielone, bo ja uważam, że dlaczego nie, że powinno być wieczyste, że jak to moje i mojej rodziny, to niech tam zostaje. A jeśli mam ochotę to dać światu, to są odpowiednie pewnie zapisy, które to regulują i na to pozwalają, żeby to uwolnić. Bo na przykład z rodziną nie po drodze, albo bliżsi są nam przyjaciele, związki formalne, nieformalne, jak tam państwu się życie układa. No i właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już taki wstęp zrobiłam bogaty w temacie. Co ty o tym myślisz? No, z twojej perspektywy pewnie dobrze byłoby, żeby jednakowoż ta rodzina nie pukała i mogli reżyserzy korzystać, brać i no, wypuszczać w świat w swoich teatrach choćby.
Wiesz co, mam troszeczkę rozdwojenie jaźni w tym temacie.
Ale powiedz, z jednej strony, trudno się ze mną nie zgodzić, prawda?
No, trochę nie trudno, bo no. Z jednej strony ja coś mam popełnionego własnego na koncie, z drugiej strony mam siostrę, która jest muzykiem i też popełnia różne rzeczy, a z trzeciej strony jestem dyrektorem teatru i jako dyrektor teatru no, no mam ten problem, że
Chciałbyś brać.
Zresztą no, pojawiają się w którymś momencie spadkobiercy i o ile z żyjącym twórcą da się całkiem sympatycznie dogadać, to w wypadku spadkobierców mamy rozmowę z wyobrażeniem o tym, co chciał twórca. I to jest trochę na poziomie takiego szkolnego, co autor miał na myśli. A z drugiej strony mamy taki kawałek, który jest byciem strażnikiem pamięci po przodku. Tak jak było kiedyś w wypadku Kubusia Puchatka, gdzie Disney z różnych przyczyn, między innymi leżących po stronie polskiej, bo był taki legendarny spektakl Piotra Cieplaka w studio Kubuś P, gdzie Kubusia grała Marysia Peszek, a prosiaczka Edyta Jungowska. I wtedy już prawa do Kubusia Puchatka kupione od rodziny Milne miał Disney. I przyjechał wysłannik Disneya i wysmażył. On jest do przeczytania w którymś z egzemplarzy teatru z końcówki lat 90. albo początku 2000. Taki raport kilkupunktowy, jakie to bezeceństwa na scenie się tam dzieją.
Że nie o to chodziło.
Tak, i kilka miesięcy później wszystkie teatry na świecie straciły prawa do grania Kubusia Puchatka, bo jedyna słuszna interpretacja to był ten stuwiekowy w tej chwili las, który...
Disneyowski.
Tak, który jest właśnie kolorowy, piękny, żadnych podtekstów, żadnej psychologii, bajki, a broń Boże, żadnej psychoanalizy baśni. To już w ogóle, wiesz, to jest dramat.
No dobra, ale z drugiej strony wyobrażasz sobie innego Kubusia Puchatka niż ten disneyowski? Bo ja
oczywiście.
Nie, a ja nie.
Oczywiście, jestem przywiązany bardziej do rysunków Sheparda niż do tej kreski disneyowskiej.
No każdy ma swoje. Ja tak z uporem maniaka wracam i zawsze podkreślam kreski Szancera, które się pojawiały przy okazji różnych bajek i książek, choćby Konika Garbuska, który był najmniej doceniany, jeśli już o bajkach mówimy w mojej ocenie. No, niemniej jednak ja jestem pokoleniem wychowanym na disneyowskim Puchatku. I tą kreskę, te postaci widzę w różnych odsłonach, także pojawiających się choćby w mediach społecznościowych fragmenty wyjęte gdzieś tam właśnie i teksty dopisane. No i on mi tak towarzyszy i nigdy szczerze mówiąc nie zastanawiałam się, czy Kubuś Puchatek może być inny, albo Krzyś wyglądać inaczej. No, no nie, oni, albo prosiaczek, kłapouchy. No drodzy państwo, no po prostu, no ale jestem w stanie tu oddać tobie i rozumieć mieć absolutnie te bolączki, które się pojawiają, bo znowu niekończąca się opowieść, niekończąca się historia.
Tak, musi kiedyś się skończyć, niestety.
Musi kiedyś się skończyć.
I to nie jest nasza decyzja. Jak przypominam sobie naszą pierwszą rozmowę i nasze pierwsze spotkanie tutaj, to też gdzieś nas pociągnęło w stronę tego pięknego spektaklu. A niestety spadkobiercy Niestety dla nich, dla nas niestety, sprzedali prawa do ekranizacji. Powstanie prawdopodobnie uniwersum serialowe. I tak jak już Michael Ende za życia miał problem z adaptacją filmową, z tym pierwszym kultowym filmem w reżyserii Wolfganga Petersena.
Ili Malem w tle śpiewający Never Ending Story.
No to film, który dla mnie osobiście jest bardzo ważny, bo to jest jedna z fajniejszych przygód kinowych z dzieciństwa.
Nie to powiem, ja mam to samo.
Słuchaj, nie powiem, ile razy widziałem.
No to ja mam to samo, to no, możemy się... tak.
Wiesz, ja wtedy mieszkałem w Darłówku, do kina miałem 4 kilometry piechotą i myśmy z którymś z rodziców dreptali sobie co tydzień, jak to leciało, bo mówiłem jeszcze raz i jeszcze raz. I też taka historia, którą się nie dzieliłem, to jest pierwszy zespołowy spektakl, który obejrzałem w tęczy przed konkursem na dyrektora. Mhm. Więc mam ogromny sentyment i straszny smutek, że ten spektakl musimy pożegnać. Moglibyśmy go grać jeszcze długo, długo, długo. No ale niestety, no przyszli spadkobiercy i powiedzieli... słuchajcie, praw więcej nie będzie, musi być jedyna słuszna interpretacja, teraz my decydujemy o tym, jak będzie to wyglądało i te wszystkie światy, które w różnych miejscach były tworzone, bo w tej chwili poza nami jeszcze Teatr w Opolu miał licencję, muszą skończyć się w czerwcu tego roku.
A to jest trochę tak, powiedz, bo ja nie mam tej wiedzy, że wy dostajecie wcześniej informację, że to się wydarzy, czy na przykład może być taka sytuacja, że teatr postanawia wystawić, zagrać i robi to na przykład w grudniu albo w styczniu, a okazuje się po drodze, że od czerwca już nie. No znowu, nakład finansowy, który idzie na przygotowanie spektaklu, aktorów, scenografię, drodzy państwo, cała promocja, reklama. No jest cała masa kosztów, które są i wiążą się z każdym spektaklem, zwłaszcza tym nowym, który powstaje. No i teraz właśnie, wy dostajecie taką informację wcześniej, czy to się po prostu wydarza, bo oni to podpisali, no aha, no to musimy dać znać, no bo podpisaliśmy, poszliśmy w tą stronę.
Trochę to zależy. W wypadku to są też rozmowy z agencjami, bo każdego twórcę reprezentują różne agencje. W Polsce korzystamy głównie z dwóch. Z ZAX-u i z Aditu. I o ile Adit jest małą, miłą agencją, gdzie rzeczy dzieją się sprawnie, o tyle ZAX to jest moloch.
Korporacja.
To jest, tak, to jest najstarsza organizacja zarządzająca prawami autorskimi w świecie i wszechświecie. Jeżeli chodzi o Polskę, no i tam te młyny mielą powoli. I tak jak mieliśmy, ale to też jest tak, jak ty mówisz, że to się czasami zdarza z dnia na dzień, bo na jesienny set niekończącej się historii mieliśmy licencję bez problemu. I my te licencje ze spadkobiercami przedłużamy, to jest wielopoziomowe w ogóle, bo tam mamy licencję na adaptację, mamy licencję od spadkobierców tłumacza, licencję na muzykę. No i jeden ten kawałek licencyjny to jest ta podstawa, czyli główne dzieło. I do końca zeszłego roku wiedzieliśmy, że nie mamy żadnych problemów, że wszystko jest okej. I kiedy wiedzieliśmy, że będziemy wznawiać to na wiosnę, to przyszła krótka informacja pod tytułem uprzedzamy, że gracie do końca czerwca i przy okazji nie możecie zrobić jeszcze kilku rzeczy. Okazało się, że nie możemy do promocji wykorzystywać fragmentów spektaklu. Cofnięto nam zgodę na rejestrację spektaklu, więc jeżeli ją mieliśmy, to nie mamy prawa w ogóle jej posiadać w dalszym ciągu.
No dobrze, a jak to się ma do tego, że już na przykład nagraliście, no, niekończąca się historia, niekończąca się opowieść jest z wami już jakiś czas przecież. Tak. I ona była nagrywana, to teraz co?
Znaczy, mamy rejestrację techniczną, której tak naprawdę nie mamy zgodnie z prawem. Musimy ją zniszczyć.
Okej. Okay. A gdyby to było nagrane...
Nawet nie mamy zgody na przechowywanie tego w archiwum. Cofnięto nam zgodę na wykorzystywanie fragmentów spektaklu i tu mówimy o fragmentach poniżej 20 sekund. Na potrzeby promocyjne, stąd teraz promocja tego ostatniego setu elementami zza kulis, fragmentami scenografii, bo nie możemy w ogóle używać do promocji do końca umowy, którą mamy do czerwca. Nie możemy w ogóle używać żadnych elementów sugerujących, że to się dzieje w spektaklu.
A te umowy, które są podpisywane, to są umowy obustronne, w sensie takim, że no, jak każda, no, jak w każdej umowie, tak? Czyli wy nam dajecie to, my wam dajemy to. I
my
teraz
płacimy.
Jeżeli, tak, wy płacicie, ale teraz jeżeli na przykład wy ograniczycie nam prawa, no to nie dajecie nam szansy właśnie na wypromowanie i w związku z tym musicie nam zapłacić, nie wiem, karę, równowartość, nie, zwał jak zwał.
Nie, to tak nie działa. Jest minimalna stawka brzegowa, którą musimy zapłacić za każdy spektakl.
Czyli nie macie żadnych praw.
Nie. Jeżeli to są prawa udostępnione przy prawach autorskich, to wygląda tak, że właściciel praw może nam podyktować praktycznie wszystko, jeżeli my czegoś bardzo chcemy.
Okej.
A są też takie przypadki, gdzie negocjacje trwają bardzo długo. Tu na przykład historia o muminkach, że jakbyśmy chcieli robić muminki, to wszystkie projekty, skany 3D lalek i wszystko wysyłamy do Fundacji Tove Jansson, tak to wygląda. I ten muminek musi mieć idealne proporcje, niezależnie od skali, on musi mieć proporcje tak jak Tove zrobiła na rysunkach. I słyszałem o teatrach, nie powiem których, które 3 razy podchodziły do projektu muminka. Zanim im to zaakceptowano. To...
A wiesz co, ja muszę ci powiedzieć, że ja wczoraj a propos właśnie o muminkach rozmawiałam, ale rozmawiałam, ponieważ trafiła mi w ręce książka 3D, taka dla dzieci i rzeczywiście jak się ją otwierało, to się cały wachlarz postaci otwierał i one wystawały, wychodziły z tych kartek.
To książki naszego dzieciństwa.
Książki naszego dzieciństwa. I teraz właśnie taka wywiązała się dyskusja a propos tej książki w Cepelinie z racji tego, że wczoraj był dzień książki właśnie. Też o adaptacjach tych, o animacjach, które się pojawiały. I ktoś mi powiedział, nie wiem na ile to jest prawda, może państwo mają tę wiedzę, sięgają pamięcią wstecz, że my Polacy robiliśmy swoje muminki.
Oczywiście.
No właśnie. I one były filcowe.
Tak, to było robione, jeśli ja dobrze pamiętam, w Semaforze w Łodzi.
Tak.
I to są najbardziej uznawane w tej chwili za najbardziej kultowe, klasyczne muminki na świecie.
To co się zmieniło po drodze?
Po drodze zmieniło się tyle, że przyszli Japończycy z szybszą techniką. Ten serial, który trochę młodsi pamiętają, bo ja pamiętam właśnie tę taką mroczną bajkę muminkową.
Ciemne
z
kolory,
lektorem,
tak. Ale ten lektor był cudowny. On generalnie jak zaczynał mówić, drodzy państwo, to człowiek natychmiast skupiał uwagę na tym, co na tym ekranie się dzieje.
Tak, jak jest seria z Topikiem i Topcią, czarownikiem, poszukiwaniem Robinu i tam się pojawia Buka, no to ta Buka w lalkach ma zupełnie inny ciężar niż Buka animowana w tej takiej radosnej, kolorowej, japońskiej
wersji. Ja bardzo Bukę, muszę państwu powiedzieć, bo Buka to były emocje. Nikt jej nie lubił, nikt jej nie chciał, a ona chciała tylko, żeby ją przytulić. No naprawdę,
ja pamiętam fragment, w którym muminek patrzy, jak Buka się cieszy i tańczy.
Tak.
To bardzo wzruszająca historia.
Odbiegamy trochę od tematu, ale to tak ku refleksji pamięci. Właściwie chyba po to, żeby pokazać, jak na przestrzeni lat to też się zmieniało. Ja myślę, że tu w grę wchodzą też pieniądze, tak? Czyli...
No film generalnie generuje dużą kasę. I jeżeli spadkobiercy mają prawo do tego, żeby mieć jedyną słuszną interpretację, żeby nie było takiego wypadku jak przy filmie Petersena, gdzie autor za życia już się obraził na film, mówiąc, że nie o to chodziło, że to nie jest kolorowa bajka i że to w ogóle nie jest o tym i że to nie jest radosna przygoda o dziecku, które czyta sobie coś na strychu, tylko film jest zupełnie inny i już ta druga część, która była filmowa, już była bardziej zaakceptowana przez Michaela Ende.
Ja się w pierwszej zakochałam. Zresztą rozmawialiśmy o tym.
No tak, ale to... Rozumiem, że można, że autorzy mają tak, że czasem coś widzą i ta wizja jest ich bardzo osobistą wizją. No tu się na tyle obraził, że wycofał nazwisko z napisów. W ogóle było ciężko przyznać się jemu do tego, że to jest na podstawie jego dzieła. No i okej, można i tak, a można też się otworzyć na to, że to dzieło będzie widziane w różny sposób. No, książki są
o
tyle
proszę cię,
piękne.
Ale to samo jest z Wiedźminem. I ja to muszę powiedzieć, drodzy państwo.
Który Wiedźmin ci się bardziej podobał?
Ja bardzo lubię serial z Henrym Cavillem. Bardzo. Moja rodzina absolutnie jest odsuwa na bok, nawet nie. A ja jestem w stanie i
on
absolutnie
jest oglądalny.
Ja go bardzo, bardzo sobie cenię i bardzo go lubię. I myślę sobie, że on nie odbiega od mojej wizji książki. jakoś specjalnie.
No ja lubiłem fragmenty tego oryginalnego polskiego Wiedźmina, ale się do pewnego momentu, śmiejemy się czasem ze znajomymi, że dopóki postać druida grana przez Jerzego Nowaka, świętej pamięci, żyje na ekranie, to tam się fajnie dzieje we wstępie i potem jest jakieś pęknięcie i ono dzieje się, później też się fajnie dzieje. Animacje Złotego Smoka możemy przemilczeć, bo to takie czasy były, no, tak? Wiadomo. Takie czasy, takie pieniądze. Natomiast w warstwie takiej dramaturgicznej no ten serial jest oglądalny i nawet jest fajnie zagrany. Mhm.
No ale znowu, to co komu w duszy gra, drodzy państwo? No są tacy, którzy...
Wiesz, jest jeszcze przecież trzeci Wiedźmin na scenie w Gdyni w muzycznym, który jest jeszcze zupełnie innym podejściem do historii.
Do historii.
I w ogóle jest przestrzeń na jeszcze kilka innych Wiedźminów.
Tak. I czy ktoś się obraża z tego powodu? No jest na podstawie, to też powiedzmy, nie jest odzwierciedleniem jeden do jednego, jest na podstawie.
No i widzisz, na przykład pan Sapkowski, jak udziela wywiadów, to on mówi, że książka to jest książka.
Tak.
A serial to jest serial. On napisał co innego i on nie ma pretensji, że ludzie widzą to inaczej. Bo to nie on pisał.
No tak.
No a tutaj niestety jest tak, że pojawi się jedyna słuszna interpretacja. Mam nadzieję, że dobra. I że naprawdę zgodna z intencjami autora. Mhm. A my, no właśnie teraz leci przedostatnia przygoda Bastiana i Atreju. Jak wychodziłem z teatru, to Atreju wsiadał na Smoka Szczęścia.
Izę na Dobną Polanek pozdrawiamy, drodzy państwo, to z całą pewnością tak. I wielu innych, którzy w tym spektaklu grają. Kiedy ostatni?
Jutro o 11, czyli sobota, 25 kwietnia.
Z jakim westchnieniem.
Tak, no to jest trudne.
Bo szkoda, nie?
Wiesz co, żegnanie tytułów, które się dobrze gra i które wszyscy lubią.
Tak, to prawda.
I gdzie cały teatr żyje, jak ten spektakl gra, my się za kulisami dobrze czujemy. I to jest w ogóle też fajna przygoda oglądać coś dla mnie, co się dzieje za kulisami, bo tam jest drugi spektakl, który głównie leci na Ilonę i Maćka. Maciek Gierłowski i Ilona Zaręba grają kilka postaci i oni się przebierają na czas, na tempo, więc ten spektakl z przebiórkami to jest zupełnie inna historia. Zresztą Ilona,
prawda,
żeby zagrać dziecięcą cesarzową,
jak... O, to jest zakładanie. Ojej, tak. Ja to widziałam, rolkę wrzuciliście właśnie za kulisową, jak Ilonie chowają włosy pod ten czapek.
Ta impreza trwa 2,5 godziny, żeby ją przygotować.
O matko.
Więc jak gramy po 9, to Ilona jest przed 7 w teatrze.
No.
I takie rzeczy, które bardzo fajnie ten zespół integrują. To jest spektakl, o którym Marek Waszkiel po ostatnim festiwalu napisał, że może i lalek nie ma. O co Marek Waszkiel zawsze ma pretensje, ale widać jedno, że ten zespół potrafi grać i że potrafi grać na spektakl. A to jest wyjątkowe w teatrze, że przy tak ułożonej strukturze nie ma gwiazd, tylko są postaci spektaklu, gdzie wszyscy są równi. Ja się czasem łapię na tym, że nie oglądam całego spektaklu, tylko siadam i podglądam, jak Ania Rau grająca Bastiana czyta tę książkę z boku i się z tym wypadnie, nie wypadnie, ani razu nie złapałem, żeby wypadła. Wjeżdża Bastian na scenę i ona przez ten cały spektakl, przez tę godzinę z hakiem, jak towarzyszy tej opowieści, ona cała jest w postaci. Mhm. I to nie wybije, i to jeszcze w taki sposób, że nie dominuje sobą, a potrafi, jak trzeba, zdominować scenę. Jest przepięknym towarzyszem i no, to, co się wszystko dzieje, cała obsada jest po prostu niesamowita.
No ja jestem smokiem. Ja, drodzy państwo,
Iza cudowny smok. Ja pierwszy raz oglądając miałem takie życzenie, żeby mnie Gmorg przestraszył. Jak pierwszy raz oglądałem w kinie, byliśmy z kuzynem, mieliśmy, nie wiem, po 6 lat chyba. I jak to dwa życzenia były. Jedno, żeby bagna smutku były smutne. I rzeczywiście prawie się popłakałem na bagnach smutku.
O, a ja uwielbiałam żółwice.
O, no tak, u nas niestety nie ma alergii na młodość. Nie kicha na Atreju, ale jest trochę inaczej poprowadzona Morla. A jeżeli chodzi o Gmorka, to chciałem mieć taki dreszczyk, że jak wyjdzie Gmork w tej finałowej scenie, zanim nicość zawładnie na chwilę fantazjaną, tak, żeby się przestraszyć. I tak jak zacząłem mówić, byliśmy z kuzynem jako 6-latki w kinie i w którymś momencie, jak ten Gmork się pojawił na ekranie, mój kuzyn znalazł się na moich kolanach, trzęsąc się ze strachu, a trochę starszy jest, więc... czekałem na taki efekt i jak emocje. Się pojawia gmorg, to się tak pojawia, że rzeczywiście można piszczeć ze strachu.
No jest wiele, drodzy Państwo, postaci i warto, myślę, na ten spektakl jutro się wybrać, bo jak Państwo słyszą okazji, raczej nie będzie już, żeby go zobaczyć. No, no chyba, że...
Pismo, które dostaliśmy z ZAX-u mówi... mówi, że do odwołania, że prawa znikają z rynku do odwołania, co może znaczyć wszystko.
No to ja mam nadzieję, że to wszystko będzie znaczyło, że on jednakowoż jeszcze wróci na deski Teatru Lalki Tęcza w Słupsku i będzie się pojawiał i nie jedno pokolenie jeszcze przyjdzie zobaczyć tego gmorka, ten Izę Nadobny Polanek jako smoka, Ilonę Zarębę, Maćka Angierłowskiego, no a nie Rał, tam naprawdę tych postaci, osób,
jeszcze,
które...
Mikołaj Prymkiewicz, Adaś
tak,
Poboży,
tak, cały zespół, drodzy Ala Państwo,
Ala Gierłowska, która jest cudownym tak, Atreju i twój brat, który jest koreanderem.
Tak, tam rzeczywiście wiele się dzieje, drodzy Państwo, więc namawiamy.
Tak, na dziś wygląda na to, że to jest ostatnia szansa, na pewno na bardzo, bardzo długi czas, żeby spotkać się z tą opowieścią na naszej scenie. Smutne jest to, że wszystkie historie się kiedyś kończą.
Niekończąca też.
Tak, a ta, no akurat ten koniec będzie początkiem już bardziej nowej produkcji, bo wiedząc, że ten spektakl znika i będziemy mieli lukę w grupie wiekowej, kolejną produkcję, której premiera 1 czerwca. Przygotowujemy właśnie dla widza tak w takim wieku zbliżonym, czyli 12-13+.
No to my dzisiaj już o niej nie, ale nie. Z przyjemnością jeszcze spotkam się z tobą i porozmawiam o tym, co w czerwcu. Natomiast dziś, drodzy Państwo, 11 Waryńskiego, Teatr Lalki Tęcza, sobota, to jest bardzo dobry kierunek, 25 kwietnia, proszę o tym pamiętać. Ja sobie życzę, żeby sala pękała w szwach. I...
też sobie tego życzę i życzę Państwu, żeby mieli Państwo okazję razem z nami pożegnać się z tym pięknym spektaklem.
Łukasz Molski był Państwa i moim gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.